Sezon noblowski, tura literatury, a naszym gościem jest dr Wojciech Engelking, pisarz, historyk idei, publicysta. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Aż mi wstyd, bo muszę zacząć od typowego pytania, o pana typy noblowskie.
Moje typy noblowskie są takie, że wszyscy, co do których chciałem w ostatnich latach, żeby dostali tę nagrodę, niestety już umarli. Ponieważ ja zawsze bardzo kibicowałem Filipowi Rothowi, no i tak, niestety w 2018 roku odszedł. Bardzo zawsze kibicowałem gigantowi współczesnej literatury hebrajskiej, czyli Amosowi Ozowi.
Też nie
no
żyje.
Też niestety no go nie ma.
Może należałoby już zmienić kryterium, prawda? Żeby jednak pośmiertnie też przyznawać.
Pośmiertnie? Wie pan co, no tylko, że niezależnie od tego, czy wierzymy w życie pozagrobowe, czy nie, to tym panom bądź paniom, którzy by byli pośmiertnymi laureatami, już by się to nie przysłużyło za bardzo.
Może na pewno tak. Finansowo nie. Tak.
Finansowo nie. Natomiast jeśli chodzi o tych współczesnych pisarzy, których ja bym chciał, żeby dostali. A, kolejny nieżyjący już, który nie doczekał Nobla, to wspaniały hiszpański prozaik Javier Marías. Natomiast jeśli chodzi o tych, co do których chciałbym, żeby dostali, bardzo chciałbym, żeby dostał Nobla kiedyś Michel Houellebecq. Dlatego, że jest to pisarz, który jak najbardziej na tę nagrodę zasługuje. To jest pisarz, który stworzył własny język do opisu świata w momencie wielkiej przemiany, a to jest, wydaje mi się, kryterium, za które Noble jak najbardziej powinni dawać.
Ale po Annie Ernaux już nie ma szans chyba, prawda? Po francusce.
No i to jest bardzo dobre pytanie, no bo to jest kryterium, że nie może być Francuz po Francuzie, Anglik po Angliku i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest żadne oficjalne kryterium. My sobie to kryterium wymyśliliśmy jak najbardziej, natomiast ono nie jest nigdzie zapisane.
Inne kryterium takiej poprawności politycznej? Może Michel Houellebecq nie pasuje do tej formuły?
Nie sądzę. Wie pan co? I mam bardzo dobry argument na zbicie tej tezy. To jest Nobel z 2019 roku dla
Petera Handkego.
Tak, który jest jak najbardziej poza, powiedziałbym, mainstreamem politycznym współczesnego świata, co zresztą...
Bo popierał Serbów?
Tak. Z 10 strony on sam to ładnie skomentował w momencie, w którym poszła już wieść o tym, że dostał Nobla i udzielał wywiadu przed swoim domem pod Paryżem. I właściwie wszyscy go pytali tylko o politykę i on się zdenerwował i wykrzyczał do jakiejś dziennikarki: dlaczego nie pyta mnie pani o literaturę? Ja jestem z tradycji Szekspira i Cervantesa, a pani chce wiedzieć tylko o Miloszewiczu, prawda? To jest dobre, to jest mocne. I to jest
Ale troszkę kokieteryjne, może minoderyjne, dlatego że przecież ten aspekt w przypadku Petera Handkego, ale także Michela Houellebecqa jest niezwykle istotny. Bez tego się nie da go oceniać.
No, nie da się oceniać, ale to są pisarze, a nie ideologowie. To są pisarze, a nie, jak to nazywał inny noblista z bardzo dawnych lat, czyli Thomas Mann, cywilizacyjni literaci. Tak? U nich literatura jest na pierwszym miejscu, a nie polityka. Literatura, która jest formą komentarzu do świata, natomiast nie oddaje się w służbę jakimkolwiek politycznym mechanizmom.
I tym się różni właśnie bycie politykierem od bycia pisarzem?
Tak uważam, tak. To zresztą Mann w tym pojęciu cywilizacyjny literat bardzo dobrze to przedstawił. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o kandydatury, bardzo bym chciał i podobno, przynajmniej jeśli człowiek śledzi te buchmacherskie zakłady, bardzo bym chciał i podobno ma szansę, żeby dostał Jon Fosse, pisarz norweski, który przed chwilą zadebiutował w Polsce. Wydawnictwo Artrage wydało dwa pierwsze tomy jego cyklu Septologia.
Ale prozy, bo wcześniej jako dramaturg już występował, jest zbiór jego dramatów, także
tak,
on jest
jak najbardziej.
Obecny.
Natomiast on sam, a wiem, bo z nim rozmawiałem dla Newsweeka parę tygodni temu, on sam stwierdził, że teraz już uważa się głównie za prozaika z prostego powodu. On przestał pisać dramaty, tak? To znaczy one jego już nie interesują. Taka zmiana w jego życiu, w jego twórczości nastąpiła.
Pisze specyficznym językiem, prawda? To też jest walor. Lokalności? Globalna tematyka?
Zależy, co pan ma na myśli, kiedy mówi pan o specyficznym języku, bo on rzeczywiście pisze w bardzo małym dialekcie norweskiego.
Tak,
małym
o tym
w tym sensie, że bardzo niewielka liczba ludności tym językiem się posługuje, ale z drugiej strony jego język też jest zupełnie niesamowity, już język, który on traktuje jako tworzywo, ponieważ są to gigantyczne, długie zdania, trochę jak właśnie jak było u Javiera Mariasa, no oni są wszyscy ze szkoły Marcela Prusta.
Które
to długie zdania każą nam zupełnie wejść w świat tej powieści.
Chociaż Boś Żeleński troszkę skracał te zdania Prusta, tak, w tłumaczeniach
stoi. No dlatego mamy tłumaczenie nowe w tym momencie. Tak. Też pisarza, który nigdy Nobla nie dostał. Tak.
Ale Goncourtów już tak. No właśnie, panie Wojciechu, mówimy tutaj o szeregu znakomitych pisarzy, mówimy o różnych aspektach, a jakieś nowe kryterium, które mogłoby się teraz pojawić? Coś zupełnie zaskakującego.
No, na pewno mamy kryterium płciowe w tym momencie. Z bardzo prostego powodu. Po skandalach w Akademii pod koniec poprzedniej dekady rzeczywiście Akademia zdaje się, że postawiła na taki model przyznawania tej nagrody, w ramach którego raz jest kobieta, raz mężczyzna. Tak, znaczy to też jest kryterium nieoficjalne. To też jest kryterium, które nie jest nigdzie zapisane, nie ma jakiegoś parytetu, nie? No ale z ostatnich wyborów i to jak one w latach parzystych i nieparzystych są przyporządkowane płciowo, wydaje mi się, że można taką prawidłowość wyprowadzić.
Ale może czas na niebinarność, jak pan sądzi?
Tylko pytanie, ilu pan zna w tym momencie rzeczywiście pisarzy niebinarnych albo tworzących literaturę niebinarną w wieku noblowskim, nie? To jest nagroda, którą się też dostaje w późniejszym wieku. Marieke Lukas Rienewelt jest niesamowicie młodym pisarzem, osobą pisarską, zwał jak zwał. Więc być może za 40 czy 30 lat jak najbardziej o tej osobie usłyszymy.
Kibicuje pan mu? Jej? Im?
Bardzo dobre pytanie. To nie jest literatura, która mnie wzięła. Znaczy ja ją doceniam jak najbardziej. Widzę w tym gigantyczny talent i gigantyczny kunszt. Natomiast nie jest to literatura, która do mnie przemówiła. Ona jest zbyt wielką, jakby to nazwać, pornografią nieszczęścia. Może tak.
Na czym pornograficzność polega? Bo tutaj mówiliśmy o Houellebecqu. No, on ostatnią swoją książkę, która zresztą za chwilę będzie na naszych półkach księgarskich, taką pamiętnikarską, poświęcił swojemu epizodowi pornograficznemu. I to jest faktycznie, moim zdaniem, rodzaj pornografii, ale na innym poziomie, bo on zachowuje się troszkę jak...
metaforycznie.
Właśnie. Chodzi o to, że Houellebecq, takie mam wrażenie po przeczytaniu tej książki, on jest pornografem w stylu Gonzo. To znaczy on, tak jak było dziennikarstwo Gonzo, Huntera Thompsona, on ustawia kamerę jakby taką subiektywną. I jak pornograf pisze... To jest coś więcej niż tylko epatowanie scenami, prawda, erotycznymi, seksualnymi.
Wie pan co, to jest raczej, to jest u Houellebecqa obecne od pewnego czasu, no bo przynajmniej od Mapy i Terytorium, która jest już z, o Jezu, 2011 roku, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, jest, Goncourtów dostał.
Tak. A to znaczy, to jest kwestia obecnego w całej światowej literaturze w tym momencie zwrotu w stronę autobiografii i autofikcji. Zwrotu, który też jest u Fossego obecny, ponieważ jego Septologia bywa nazywana autobiograficzną powieścią, od czego on się odcina. Natomiast trudno nie dostrzec w sytuacji tego jego bohatera, malarza Aslego, sytuacji podobnej do tej, w której znalazł się sam Fosse, czyli po pierwsze alkoholizmu, a po drugie przebudzenia religijnego, ale to jest też tendencja, którą oczywiście widzimy u zeszłorocznej noblistki Erno. Tak. Jest to tendencja, którą widzimy u innego pisarza, do którego
autofikcja
dostał Nobla, czyli Karla Ovego Knausgårda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Wierzy pan w prowadzenie mojej walki? Knausgårdę?
Jak najbardziej, tak, to jest wielka powieść. To znaczy mówimy tutaj o zlaniu się twórcy tworzywa i tego, co stworzono, może w ten sposób.
A czy to, bo ja wiem, że to ma taki fabularny aspekt też prustowski, prawda, taka szeroka panorama z punktu widzenia właśnie takiego autobiografizmu, ale czy to chwilami nie jest zbyt banalne? Ja to porównuję z Prustem tego Knausgårda, tę moją walkę, i to mi się wydaje jednak niższego lotu literatura niż Prust.
Wie pan, jest to literatura o troszkę innych ambicjach i oso i człowieka pochodzącego z trochę innej klasy społecznej. Ponieważ jeżeli czyta pan Prusta jako pisarza, który był przedstawicielem klasy, która za francuskiej III Republiki osiągnęła swój absolutny wzlot, a jednocześnie wtedy arystokracja i wielcy właściciele ziemscy, żeby już nie wchodzić w meandry historyczne, nagle trochę spadli, no to Prust siłą rzeczy będzie panu przedstawiał historię z zupełnego centrum tego, co się podówczas we Francji działo. Historia Knausgårda jest zupełnie inna. Tak?
Knausgård to jest taki Prust, no nie chcę powiedzieć dla ubogich, bo to byłoby depresjonujące, to jest dobra literatura, ale taki troszkę rozmyty.
Rozmyty to wydaje mi się jest złe stwierdzenie, że to rzeczywiście, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś drugi plus czy coś takiego, bo nie lubię tego rodzaju porównań, a powiedziałbym raczej, że jest to Prust, że jest to pisarz, który sięga po prustowską metodę, ale w zupełnie innych czasach i z zupełnie innym zamiarem.
A co pan sądzi o tym tytule Moja walka? No bo to nawiązuje do tak zwanego klasycznego dzieła Mein Kampf.
Ale w ostatnim tomie tej powieści ma pan przecież cały długi esej.
Esej poświęcony tej.
I o czasach, którego były wyniosły do władzy.
I to jest esej, chyba najlepszy fragment tej powieści, mam wrażenie.
Czy ja wiem, ja najbardziej lubię finał trzeciego tomu, czyli wspaniałą scenę erotyczną między bardzo młodymi nastolatkami, kiedy Karl Ove opuszcza swoją rodzinną miejscowość. To jest tak napisane, że człowiek ma dreszcze.
Czyli ten erotyzm jednak jest istotny w literaturze, przyzna pan.
U Knausgårda jak najbardziej, tak.
Chyba nie tylko. Właśnie, może wróćmy jeszcze do tego erotyzmu. Ja tak nawiązuję, no, szukam tych nowych tropów jakby w literaturze. Mówimy o tej niebinarności. Mamy też takiego tutaj kandydata amerykańskiego. To jest Gariel Lutz. Gariel Lutz.
Powiem panu zupełnie szczerze, że nie mam pojęcia.
No właśnie, jest na liście rankingowej.
Tylko, że wie pan, tak używanie wyłącznie kryterium tego, jak kto się identyfikuje płciowo i stwierdzenie, że nagrody się przyznaje z racji identyfikacji płciowej, to oczywiście jest element jakiegoś wytłumaczenia świata, natomiast nie wydaje mi się to wytłumaczenie szczególnie adekwatne.
No właśnie, tylko mówimy o tej zmianie, prawda, że kobieta, no to w następnym roku spodziewamy się, że będzie mężczyzna i tak dalej, więc to kryterium jest jednak stale obecne, prawda? Ja pomyślałem o takim nowym, wynikającym też z naszych nowych czasów, że wchodzi generacja twórców, którzy się nie identyfikują płciowo albo inaczej się identyfikują.
No dobrze, okej, okay, ale to nie może, jakby to panu powiedzieć, ale tłumaczenie czy konceptualizowanie sobie całej tej sytuacji wyłącznie tym kryterium wydaje mi się by także zanadto rozszerzeniem go, może tak.
Rozumiem. Jeszcze nie jesteśmy gotowi, tak? Nie jesteśmy gotowi na to jeszcze?
Nie, proszę pana, literatura nie polega na tym, jak ktoś się identyfikuje płciowo. Literatura polega na opisywaniu ludzkiego losu, a czy ten jest kobiecy, czy męski, czy niebinarny, czy jakikolwiek inny, no to jest już przedmiotem jej treści.
No właśnie, jest pan pewien, że tak jest, bo jednak ta tożsamość, mówimy o tej literaturze takiej właśnie autofikcji, autobiografiach, przeróżnych rodzajach tego typu twórczości, jednak ta tożsamość jest coraz bardziej widoczna i wśród poetów, i wśród pisarzy, prozaików. To jednak jest istotne. To nie jest tylko kwestia zawartości literatury, to jest też kwestia pewnego modelu istnienia w świecie, realnego dla tych ludzi.
Tak, dlatego powiedziałem, że literatura służy opisywaniu ludzkiego losu i rozumieniu go. Mhm. A ten los może być związany z tożsamością męską, żeńską, niebinarną, narodową, etniczną, religijną.
Cała paleta.
Nie wiem, tożsam, tożsamością, jaką pan przyjmuje, będąc w związku z drugą osobą, nie wiem, czy podległości, czy siły, może być związana z tożsamością historyczną i tym, czy się pan czuje urodzony za wcześnie, czy za późno, i tak dalej, i tak dalej.
Tak. A co pan sądzi, mówimy o tożsamości twórców, pomówmy o tożsamości samej literatury, którą oni prezentują. Myślę tu o takim właśnie gatunkowości, czy tym takim podziale coraz bardziej chyba sztucznym też pomiędzy literaturę wysoką i literaturę popularną. No bo już tutaj Bob Dylan był takim reprezentantem jakby złamania tej konwencji.
Ale to był kompletnie nietrafiony Nobel i prawdę powiedziawszy dosyć oburzający.
Tak?
To, że przyznaje się nagrodę piosenkarzowi amerykańskiemu w momencie, w którym cały czas wtedy jeszcze żyli Philip Roth i Cormac McCarthy, żył cały czas Thomas Pynchon, Don DeLillo,
tak.
I tak dalej, i tak dalej. To jest coś gorszącego. To był zresztą ciekawy moment dziejowy, bo to się wydarzyło w roku 2016, czyli tym roku, w którym świat chyba najbardziej stanął na głowie. I to było takie ładne podsumowanie tego właśnie stawania na głowie.
Tego karnawału, tak? Wszystko odwrócone, na opak.
Nawet nie tyle karnawału, bo karnawał, wie pan, to jest coś, co się w pewnym momencie kończy, i to, że biskup się przebiera za złodzieja, a złodziej za biskupa, a to jest wiadomo, że oni wdzieją następnego dnia na powrót swoje szaty, raczej pewnej dziwacznej orgii, która nie miała początku i trudno jej końca wypatrywać.
Bardzo wyraziste sądy pan prezentuje. A ja chciałbym zapytać o konkretną postać, bo też tutaj widzę listę rankingową, tak w stylu trochę Boba Dylana, to widzę takiego kandydata Lintona Kwesi Johnsona, poetę dabu. Kwestia tożsamości zarówno właśnie takiej, nie wiem jak to nazwać, rasowa to źle brzmi, ale kwestia właśnie migracji, kwestia obcości, a z drugiej strony właśnie taka też ta gatunkowość inna niż normalna literatura, tak zwana normalna.
Co pan rozumie przez normalną literaturę?
Znaczy w sensie tego podziału, o którym mówimy, to znaczy, że mamy literaturę wysoką, to pan sam mówił, że to skandal, że Bob Dylan dostał tę nagrodę, a nie dostał na przykład Thomas Pynchon, prawda, w tym czasie?
Tak, ponieważ Bob Dylan jest piosenkarzem.
Tak, no i właśnie Linton Kwesi Johnson, Linton Kwesi Johnson też jest takim tekściarzem, a jednocześnie jest traktowany jako brytyjski poeta. Tak ma przynajmniej w biogramie napisane. To jest poezja śpiewana właśnie w specyficzny sposób, taka bujana, powiedzmy, do rytmu reggae, dabu.
No dobrze, ale jeśli mówi pan o traktowaniu kogoś, no to okej. I o własnej identyfikacji jako poety, którą on przedstawia, i akurat nie znam twórczości Kwesi Johnsona. Niemniej jednak to nie jest tak, że każdy, kto i pisze, i śpiewa, jest, powiedziałbym, z tego samego rodu. O, może tak.
No, dlatego ja go nie wyciągnąłem jak królika z kapelusza, przepraszam za porównanie, ale on jest na liście bukmacherów tutaj jako kandydat do Nagrody Nobla, więc dlatego to nie jest przypadek, że ja go tutaj przywołałem.
Jak najbardziej.
A powiedzmy na koniec jeszcze o legendzie w ogóle literatury, o Tomasie Pynchonie wspomnianym przez pana. Myśli pan, że on ma szansę? Kibicuje pan mu?
On nie jest inaczej. On nie jest na tej liście pisarzy, którym ja kibicuję, w tym sensie, że uznałbym to za swoje osobiste zwycięstwo, gdyby zwyciężyli, z tego względu, że wygrałaby taka literatura, która jak najbardziej jest częścią mojej tożsamości jako czytelnika.
I pisarza, tak.
Tak, to znaczy to są dwie różne rzeczy, wie pan, bo to można pisać rzeczy, które są zupełnie inne aniżeli te, które się lubi czytać. Można też pisać takie rzeczy, które się lubi czytać. To nie musi się wykluczać. Nie? Nie wiem, z prostego względu, no to jest już to odchodzące pokolenie, które Harold Bloom zaklasyfikował jako tę wielką czwórkę amerykańskiej powojennej literatury, prawda? No oni już, oprócz Pynchona żyje wciąż DeLillo, Philip Roth już nie żyje, John Updike już nie żyje. I Być może akademia ma taką tendencję do nagradzania reprezentantów pewnych, nie chcę powiedzieć szkół, bo to by było za dużo powiedziane, ale pewnych środowisk. Tak było w 2000, bodaj 20 roku z Noblem, nie, wcześniej, przepraszam, wcześniej, z Noblem dla Kazuo Ishiguro, który został, niezależnie od tego, że to jest bardzo dobry pisarz, ale został też nagrodzony jako reprezentant pewnego
Generacji.
środowiska brytyjskiego pisania, takiego, który taki brytyjski magazyn literacki Granta w latach 80. zaklasyfikował jako właśnie najważniejszych młodych pisarzy. To był Ishiguro, to był Ian McEwan, Martin Amis, Salman Rushdie. Jeszcze na obrzeżach tego środowiska jako eseista funkcjonował Christopher Hitchens. Prawda? Więc być może warto byłoby nagrodzić rzeczywiście kogoś z tej, kogoś, kto jest eksponentem pewnego, nie tyle nurtu, ile pewnego momentu dziejowego w
literaturze. Czyli z tej kohorty,
chociaż być
Harolda
może sam
Bluma, tak?
Tak, chociaż być może każdy z tych pisarzy obraziłby się, gdybym stwierdził mu w twarz, że jest reprezentantem jakiegoś momentu dziejowego właśnie.
Dobrze, zobaczymy, jaki moment dziejowy przed nami. A dlaczego, ja zadam tak prowokacyjne pytanie może, bo mówimy o tych, którzy mają szansę, dlaczego żadnych szans nie ma Salman Rushdie?
Nie powiedziałbym, że nie ma żadnych szans, ponieważ
prowokuję.
Nie siedzę w głowach jurorów Akademii i na ich posiedzeniach. Zresztą jest ten problem, że jeśli już mówimy o eksponentach pewnych nurtów, to 2 lata temu noblistą został rzeczywiście też eksponent takiego brytyjskiego pisarstwa postkolonialnego, czyli Abdulrazak Gurnah, który to wybór można było trochę odczytać jako policzek Akademii względem Rushdiego, ponieważ Gurnah jeszcze nawet jako naukowiec, jako pracownik uniwersytecki zajmował się badaniem twórczości samego Rushdiego. Napisał eseje w takiej wielkiej książce, zdaje się, cambridgeskim, Companion to Salman Rushdie. Prawda? I dlatego uważam, że tutaj szanse są nikłe. Jakkolwiek jest to rzecz jasna wspaniała pisarz. Teraz być może już bardziej eseista, aniżeli prozaik, ponieważ on swoje najlepsze powieści, jak mi się zdaje, skończył pisać około roku 2005 z taką wspaniałą wielką rzeczą pod tytułem Shalimar the Clown, w której łączył i historię kolonialną i dzieje II wojny światowej w Europie. Tego powieści z ostatnich lat jednak pokazują już człowieka, który powiedziałbym, żyje w pewnej bańce amerykańskiej, tak? To znaczy na przykład ten Złoty Dom Goldenów, The Golden House, który się u nas ukazał w 2017, no jest powieścią napisaną przez człowieka żyjącego w bańce Greenwich Village. Quixote jest bardzo ciekawą reinterpretacją Don Quixota, rzecz jasna, natomiast nie wiem, czy kupuję tę powieść jako opowieść o współczesnej Ameryce. Natomiast takie rzeczy Rushdiego, jak na przykład Languages of Truth, ten tom esejów, który
prawdy
się ukazał właśnie u nas przed chwilą właściwie, to jest rzeczywiście bardzo dobre i bardzo ciekawe pisanie, zwłaszcza jak już jeśli mówiliśmy o tej powieści autofikcyjnej, autobiograficznej itd., to jest fantastyczny szkic właśnie o tym, w którym on wywodzi historię tego nurtu właściwie od samych początków literatury takich jak Robinson Crusoe, jak Tristram Shandy, Lawrence'a Sterna itd.
Ale pisze też o współczesnych noblistach. To jest też bardzo ciekawy obraz, bo pisze o Samuelu Beckettie, pisze o Haroldzie Pinterze.
Znaczy, Beckett to nie jest taki współczesny noblista, z tego co pamiętam.
Ja mówię o współczesnych pisarzach, bo pan wspomniał Lawrence'a Sterna i pan wspomniał właśnie Cervantesa. Ja mówię, że o współczesnych w sensie pisarzach, noblistach. Takich jak Harold Pinter. To bardzo ciekawe anegdoty, prawda? O Pinterze
między
innymi.
Pinter też był częścią tego środowiska brytyjskich pisarzy lat 80. Nie? I zresztą o Pinterze jest też bardzo ciekawy fragment w autobiografii Rushdiego, też dostępny po Polsce, czyli Josefie Antonia, w którym rzeczywiście on ładnie pokazuje, w jaki sposób polityka czasami tych brytyjskich twórców bardzo poróżniała.
Ciekawa taka anegdota z Haroldem Pinterem a propos autobiografizmu, jak pisarze czytają własne dzieła albo jak nie chcą ich odczytywać. Harold Pinter, zapytany o czym jest sztuka Urodziny Stanleya, odparł, że to jest o jednym facecie, do którego przychodzi dwóch innych facetów.
To bardzo ładne. To z takich ładnych odpowiedzi moją ulubioną jest ta, której udzielił amerykański noblista Saul Bellow. Tak. Teraz niestety muszę przejść na angielski z prostego powodu. Po polsku ta odpowiedź nie będzie miała większego sensu, kiedy zapytano go what's L.G. March about?
O czym jest L.G. March?
Przypadki L.G. Marcha, tak jak opowieść z 1953 roku. Tak. Na co on już na starość powiedział, well, L.G. March is about 50 pages too long. Więc jest o 50
stron. Za dużo. No właśnie. Korzystaj z dnia. Seize the day. To też jedna z jego takich dla mnie jednych z ulubionych książek. No, będziemy korzystać z dnia, prawda, wyboru noblisty. Będzie pan pilnie śledził?
No właśnie, niestety i dopiero teraz, dopiero jak wczoraj temu to spostrzegłem, mam o 13 spotkanie, na którym muszę mieć wyłączony telefon, więc dowiem się już po.
Zapraszamy do słuchania RMF FM.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Wojciechu. Bardzo dziękuję panu serdecznie za wizytę w naszym radiu.
Do widzenia.
Kłaniam się.